Postanowiłem nieco zmienić kierunek spojrzenia i pierwszy kierunek spojrzenia, jaki chciałbym Państwu zaproponować, to bardzo mocno personalistyczny, czyli mój własny. Za co z góry przepraszam, bo Państwo nie muszą wszyscy być zainteresowani moją małą ojczyzną. Natomiast jak każdy z nas tutaj siedzących, takową mamy w sercu, w duszy, w umyśle. I ja oczywiście też ją mam. I chciałbym ją Państwu zaprezentować, ponieważ to jest pewien punkt widzenia opowieści o historii Polski, który proponuję, żeby stał się ciekawym punktem odniesienia, ponieważ suma tych personalnych czy personalistycznych naszych przeżyć jest bez wątpienia jednym ze sposobów opowiadania o polskim bogactwie, o polskim dziedzictwie historycznym. Ja akurat tak się składa, że pochodzę terytorialnie z Warszawy, jestem warszawiakiem, to jest ta moja mała ojczyzna. Tutaj urodziłem się, tutaj także po II wojnie światowej mieszkała moja najbliższa rodzina i mieszka do dzisiaj, zarówno w tył, jak i w przód. I Warszawa oczywiście jest tak bogatym w historię miejscem, że trudno by mieszkaniec stolicy, a jednocześnie historyk, nie przeżywał tego miejsca, w którym żyje i się wychowuje. Od dzieciństwa towarzyszyły mi przede wszystkim w takim codziennym życiu towarzyszyły mi tablice czy napisy upamiętniające ludzi i wydarzenia z lat 39-45. Wprawdzie było napisane na ogół hitlerowcy, a nie Niemcy. To niewątpliwie była tylko część prawdy o przeżyciach tego miasta. Nigdzie w PRL-u nie było napisane, że istniała jeszcze druga strona okupacyjna, która także wpłynęła na losy stolicy, ale nawet w tym karłowatym widzeniu stolicy i jej przeżyć z czasów II wojny światowej, w tym karłowatym w PRL-u widzeniu miasta, bez wątpienia przeżywałem losy warszawiaków z pokoleń wcześniejszych, a szczególnie właśnie tego pokolenia, które przeżyło II wojnę światową i powstanie warszawskie. Dzieci w Warszawie wychowujące się na podwórkach lat 60., 5, 6, 9, 10-letnie, bawiły się w gruzach jeszcze, proszę Państwa. Siłą rzeczy myśmy bawili się w II wojnę światową, myśmy byli dobrymi Polakami, którzy bili Niemców i biegaliśmy po gruzach. Ja sam w wieku 9 lat, wydawało mi się wtedy, odkryłem granat, który zaniosłem na Komendę Milicji Obywatelskiej na Wilczej, skąd zostałem razem z tym granatem wypędzony notabene, ale faktem jest, że myśmy żyli w klimacie II wojny światowej i ten znak małej ojczyzny towarzyszący biografii, czyli każdemu z nas, no, towarzyszy nam w naszym życiu historia, nas samych i ta wielka historia równocześnie, to jest coś, z tym warto się dzielić ze sobą i warto o tym opowiadać. To jest mała ojczyzna konkretnego człowieka z konkretnej ulicy, piękna 11A, Warszawa, centrum, Śródmieście. Oczywiście to zaplecze biograficzne, które tworzy definicję małej ojczyzny, to nie tylko moje własne, czy dzieciństwo, czy życiorys. Nie chcę rzecz jasna już tego dalej rozbudowywać, bo mam już 59 lat, więc mogę 15 godzin opowiadać o tym swoim życiorysie, tylko po co? To nie jest w tej chwili najistotniejsze. Ale chciałbym jeszcze jedną rzecz z tą personalistycznej wizji opowiedzieć, mianowicie każdy z nas ma też pamięć o swoich przodkach, o swoich rodzicach, o swoich dziadkach, pradziadkach. Czasem sięga to jeszcze głębiej. Ja dzięki mojemu ojcu mam świadomość rodzinną sięgającą połowy XVI wieku, bo ojciec zajął się taką próbą odnalezienia Żarynów w przestrzeni historycznej. I mogę powiedzieć, że zaczyna się to nie najlepiej, ponieważ to jedna z kochanic Iwana IV Groźnego, która właśnie nazywała się Żaryn. No i tu jest początek uświadomionego rodu Żarynów, ale potem jest coraz lepiej na szczęście, a szczególnie jak za czasów Wielkiej Smuty zostaliśmy z Moskwy wygnani, znaleźliśmy nową ojczyznę w postaci Rzeczpospolitej Obojga Narodów i tu na terenach Wielkiego Księstwa Litewskiego znaleźliśmy przytułek w postaci majątku ziemskiego, który był sobie na Litwie aż do powstania styczniowego, a potem niestety mój pra dziadek został stamtąd wygoniony, ponieważ nie chciał przejść na prawosławie. To krótka rzecz jasna historyjka dotycząca gdzieś tam rodzinnej przeszłości, ale co to znaczy z perspektywy małej ojczyzny? To znaczy, proszę Państwa, że jak sobie zsumujemy te przeżycia dotyczące pamięci rodzinnej, a każdy z nas taką pamięć rodzinną, dłuższą, krótszą ma, to w moim przypadku oznacza to, że dla mnie mała ojczyzna to jest właśnie Wielkie Księstwo Litewskie, to są polskie Kresy, to jest potem ziemia łomżyńska, bo tak się potoczyły losy od strony mojego ojca, to jest potem Otwock, bo tam mój pradziadek kupił nowy majątek po stratach tych kresowych i był czynnym człowiekiem jako sędzia pokoju w okresie także I wojny światowej i potem odbudowy niepodległej. I dalej można tak snuć aż do Warszawy. Po stronie matki z kolei to jest Wielkopolska, Kruchowo, majątek ziemski, który tam w 1939 roku Niemcy nam odebrali. Potem komuniści przejęli, uznając to za mienie poniemieckie, zapominając, że myśmy tam przed wojną byli, a nie byliśmy w czasie wojny jako Treuhänderzy, którzy tym majątkiem zarządzali jako okupanci niemieccy. I znowu gdzieś tam ta mała ojczyzna wiąże się w związku z tym z niesamowicie bogatym dziedzictwem polskim, krajobrazowym, geograficznym, kulturowym, ponieważ tak ten układ rodzinny podpowiadał mi i podpowiada do dzisiaj definicję małej ojczyzny. Dzisiaj jestem senatorem konkretnego okręgu, który został przeze mnie wybrany też nie przypadkowo, ponieważ część mojej rodziny miała z kolei przed wojną majątki w Szeligach, tuż pod Warszawą, to jest dzisiaj granica prawie miasta, gdzie w czasie II wojny światowej moja prababcia z linii mamy, tam właścicielka tego majątku, przyjęła do siebie wszystkich uciekinierów z Wielkopolski, między innymi moich dziadków, moich rodziców, którzy zostali wypędzeni z tegoż Kruchowa. Tam również w tych Szeligach w czasie wojny przechowywani byli Żydzi. Tam w tych Szeligach w czasie powstania i po powstaniu warszawskim ciągnęli ludzie uciekający z płonącego miasta. To jest mała ojczyzna, te Szeligi, których ja nie pamiętam, ale tam mój tata w 1944 roku zamontował kapliczkę na wiadomość o tym, że urodziła mu się druga córka, czyli moja starsza, jedna z dwóch starszych sióstr. To jest realna mała ojczyzna. Ta kapliczka żyje do dzisiaj. Jak zostałem senatorem tej ziemi, oczywiście moja rodzina tę kapliczkę odrestaurowała, odremontowała. Mogliśmy, że tak powiem, się do niej zbliżyć, bo stoi na terenie prywatnym. Trzeba było najpierw uzyskać zgodę, oczywiście nie prywatnym, rodziny Żarynów, żeby była jasność, ponieważ i ten majątek, rzecz jasna, NKWD akurat w tym przypadku w styczniu 1945 roku rodzinie odebrało. Opowiadam o tym, mam nadzieję, szczerze i widać tę szczerość w moich słowach, żeby Państwu dać sygnał, co to znaczy mała ojczyzna. To znaczy świadomość. Świadomość historyczna. Świadomość historyczna, która musi być obecna w tym sercu, umyśle każdego z nas, żeby można sobie to właściwie zdefiniować. Bo definicja będzie pochodziła między innymi od tego zasobu własnego, czyli dziedzictwa. Ono może się wiązać z jednym terytorium, ale jak widać na przykładzie choćby moim, to się wiąże w zasadzie z wielką krainą, której na imię Polska, i w tej krainie możemy się odnaleźć dzięki tej pamięci, którą w sobie posiadamy. To jest to jedno rozumienie małej ojczyzny, ta perspektywa personalistyczna, którą chciałem się podzielić, byście Państwo próbowali też na ten punkt widzenia zwrócić uwagę. Ale oczywiście jest drugi punkt widzenia w rozumieniu czy w definiowaniu tej małej ojczyzny z perspektywy wielkiej historii Polski. Mianowicie w zasadzie dopiero po 1989 roku rozpoczyna nam się taka droga, która mam nadzieję, że jest coraz mocniej uświadamiana, ale droga, podkreślam, w zdefiniowaniu sobie, kim my jesteśmy, jako Polacy. Już teraz nie personalistycznie, kim jest Jan Żaryn ze swoim dziedzictwem rodzinnym, historyczno-geograficzno-kulturowym. Bo to jest jedna ważna, mam nadzieję, odpowiedź na pytanie, jak rozumiemy wielką historię i małą ojczyznę, czyli tą moją ojczyznę, Jana Żaryna. Ta druga definicja jest związana z takim przekazem, który próbuję formułować od dłuższego czasu, a który to przekaz jest możliwy na dziś do zrozumienia, bo właśnie jesteśmy na dobrej drodze. Mianowicie ta dobra droga opowiada, że wszyscy Polacy, jak jesteśmy świadomi swojej polskości, bo oczywiście nie odnosi się to do tych, którzy nie chcą być Polakami, mają do tego prawo i nie ma już dalej o czym rozmawiać, ale ci, którzy chcą być Polakami i się definiują jako Polacy, to mam nadzieję, że już dzisiaj możemy powiedzieć, że jesteśmy wszyscy jednocześnie Podlasiakami, Kaszubami, rodzinami katyńskimi, rodzinami wołyńskimi, Ślązakami ze swoją historią odrębną, mieszkańcami także ziem zachodnich i północnych, bo chcemy, żeby one były na zawsze polskimi ziemiami. Co w tej definicji się takiego znajduje oryginalnego moim zdaniem? Otóż znajduje się taka potrzeba rozpoznawania naszych dziejów regionalnych, żebyśmy mogli się w ich klimat, w ich prawdę, czyli w ich historię, nie tylko zagłębić, ale przejąć. To znaczy, żebyśmy mogli sobie powiedzieć, że żadne ramy, szczególnie sztuczne, patologicznie przez wspólnotę przeorywane w okresie PRL-u, nie są hamulcowymi do tego, żeby się wczuć w przeżycia innych ludzi Polaków. Myśmy na przykład w PRL-u mogli gdzieś tam w ramach poszukiwania odpowiedzi na białe plamy dowiadywać się, że to przecież wiadomo, że to Sowieci zamordowali w Katyniu i w innych miejscach Polaków, polską elitę. Ale czy my byliśmy rodzinami katyńskimi? Ano nie. W większości nie mieliśmy kontaktu w sensie emocjonalnego zbliżenia się do ich przeżyć, tamtych ludzi, tych rodzin, dzieci, które musiały pozostawać w tajemnicy ze swoimi problemami, ze swoimi tragediami wynikającymi z tego między innymi, że nie mogli położyć 1 listopada wieńca kwiatu na grobie swojego najbliższego męża, ojca. Co więcej, nie mogli powiedzieć, gdzie oni zostali najprawdopodobniej zamordowani. Większość Polaków nie miała takich przeżyć. Mój ojciec zmarł w 1964 roku i od tej pory mogę chodzić na jego grób i cmentarz. Nie mam tego problemu. Oni mieli problem, z którym my musimy się niejako zmierzyć, z tą ich małą ojczyzną, czyli z tym przeżyciem katyńskim, po to, żebyśmy mogli sobie powiedzieć, tak, my wszyscy jesteśmy rodzinami katyńskimi, ponieważ jesteśmy tą samą wspólnotą. Podobnie na przykład Kaszubi, Ślązacy. Kaszubi, którzy zostali notabene w historii, jak Państwo pewnie wiedzą, dość sztucznie rozdzieleni granicą państwową, pokojem westfalskim w 1648 roku, gdzie jedni znaleźli się po stronie niemieckiej i tam w imię tej doktryny cuius regio, eius religio musieli stać się protestantami. I ci, którzy pozostali w Rzeczpospolitej, którzy mogli pozostać przy wierze wybranej przez siebie, wybrali na ogół wiarę katolicką i stała się ta wiara katolicka kaszubską identyfikacją w stosunku do Słowińców, którzy pozostali po drugiej stronie granicy na długie setki lat i przestali być także niestety przez Polaków traktowani na przykład po 1945 roku jako do odzyskania Słowińcy zostali uznani za Niemców, Fru wyrzucono ich. Nieumiejętność rozumienia historii, czy nieumiejętność wejścia empatycznego w przeżycia konkretnej wspólnoty powoduje także potworne błędy. Błędy na ogół, jak już są i dotyczą dużej wspólnoty ludzkiej, nie do odrobienia. Kaszubi pozostali przy katolicyzmie i jak Państwo doskonale wiedzą, w czasie II wojny światowej zostali potraktowani przez III Rzeszę jako wyjątkowi zdrajcy. Jak to? Oni mieli być Niemcami. Proszę bardzo, po drugiej stronie granicy nam się udało zniemczyć. A ci zdrajcy, trzeba ich wytępić. Piaśnica jest pełna mogił kaszubskich. Parafie, kościoły, gdy tam jeździ się po tamtym regionie, jest pełen tablic upamiętniających głównie księży, którzy zostali tam zamordowani. Za to, że byli Polakami, że podtrzymywali katolicyzm wśród Kaszubów, którzy przez to nie chcieli być Niemcami. Ta historia kaszubska ma swój dalszy ciąg. W 1945 roku weszli tam Sowieci i jak ich potraktowali? Jak Niemców. W Stutthofie znalazło się kilkaset kaszubskich przedstawicieli tego regionu i zostali wysłani na dalekie niedźwiedzie. W tym samym Stutthofie, który był obozem koncentracyjnym niemieckim. Miała to być taka zemsta ze strony Sowietów. Tragedia tego małego regionu Polski jest tragedią, którą my wszyscy powinniśmy przeżyć, to znaczy zrozumieć. Na przykład to, co nie powinno zatrzymywać się na poziomie jakiejś bieżącej akcji wyborczej pod tytułem dziadek kogoś tam poszedł do Wehrmachtu, tylko na poziomie refleksji dotyczącej wyjątkowości tamtych ziem, podobnie jak Śląska, jeśli chodzi o wchodzenie na Volkslistę, czy przymus werbunkowy do Wehrmachtu. Co innego jest bycie Polakiem w Generalnym Gubernatorstwie w Warszawie w 1941 roku, a co innego jest bycie Polakiem na terenie Górnego Śląska. Jeżeli nie znajdą się na tych trzeciej, czwartej grupie, to zostaną wypędzeni do Generalnego Gubernatorstwa. Biskup Stanisław Adamski mówi im w związku z tym, biskup katowicki, tak, najważniejsze jest to, żeby ta polskość tu na Śląsku była, więc podpisujcie. Autorytet największy dla tych ludzi prosi ich, żeby nie niszczyć tej polskości Śląska, podporządkowując się tej rzeczywistości okupacyjnej. Jeżeli wyjedziecie, przyjdą tu Niemcy i koniec. Albo zostaną zalane kopalnie. Już ich nie odbudujemy, jak Polska tu wróci. To był realny dylemat. A po wojnie przyszli komuniści i zrozumieli tyle, że 50 tysięcy górnoślązaków fru na daleką Ukrainę i wsadzili do kopalń, żeby tam niewolniczo pracowali. Niezrozumienie rzeczywistości małych ojczyzn prowadzi do bardzo daleko idących patologii w naszej zbiorowej pamięci. I teraz jesteśmy w drodze. Jesteśmy w drodze dzięki temu, że mamy wolne, niepodległe państwo. Niewątpliwie państwo, które na dodatek uznało w sposób jednoznaczny po 2015 roku, że polityka historyczna jest jednym z najważniejszych jego zadań i ta droga powoduje, że możemy się odnaleźć właśnie w tej przestrzeni zbiorowej pamięci, ale pod warunkiem, że odnajdziemy, zrozumiemy, przeżyjemy, żeby sobie powiedzieć tak, jesteśmy wszyscy Kaszubami, jesteśmy wszyscy Warszawiakami. W przypadku Powstania Warszawskiego i tego, co między innymi zapoczątkowało Muzeum Powstania Warszawskiego i Instytut Pamięci Narodowej pod wodzą świętej pamięci Janusza Kurtyki, to znaczy w całym kraju 1 sierpnia kolejnego roku o 17 stajemy i się nie ruszamy. To jest hołd całej Polski składany temu konkretnemu miejscu na mapie, czyli tym warszawiakom, którzy te 63 dni przeżywali. To jest hołd, który opowiada, że gdy stoimy na Podlasiu, w Krakowie czy w Szczecinie o tej 17, to jesteśmy warszawiakami. Możliwe, że najpierw jeszcze tego do końca my Polacy nie rozumiemy, że stajemy się warszawiakami, ale postoimy tak minutę i już rozumiemy. To jest lekcja polityki historycznej, która podpowiada nam, jak należy różne instrumenty także wykorzystywać do tego, żeby stawać się częścią jednej wspólnoty narodowej, czyli tego dziedzictwa wspólnego. Chciałbym także Państwu zaproponować jeszcze jeden taki regionalny temat, a bardzo ważny z perspektywy historii Polski, naszej tożsamości i tej właśnie małej ojczyzny. To są ziemie zachodnie i północne. Ziemie zachodnie i północne, które z perspektywy dzisiejszego państwa polskiego powinny być otoczone specjalną troską i specjalną refleksją, tak żeby nie pozostawało w pamięci dziedzictwo, które w skrócie rzecz ujmując, przepraszam za wulgaryzację, ale muszę trochę na skróty iść, które to dziedzictwo mówią, że zawdzięczamy to Związkowi Sowieckiemu i komunistom, którzy tam instalowali nową władzę ludową po 1945 roku. Ziętek, Zaremba, te dwa filary nazwiska, które mają konstytuować nasze prawo do ziem zachodnich i północnych. Otóż nie ma w wolnej Polsce zgody, mam nadzieję, na to, żeby transportować na teren wolnej przestrzeni tylko i wyłącznie wizję opartą na tym gomułkowskim, mówiąc w skrócie, przekazie, bo ta ekipa akurat Gomułki była najbardziej taka, można powiedzieć, zdyscyplinowana, jeśli chodzi o wtłaczanie w polskie umysły dziecięce, także w latach 56-70 pewnego przekazu historycznego dotyczącego Polski Ludowej w tych konkretnych granicach jako skończonej Polski, która już nie ma żadnego innego końca, bo Polska Ludowa jest końcem, bo Polska Ludowa jest najwyższym już stadium rozwoju. A zatem zawdzięczamy to komu? Związkowi Sowieckiemu i mamy się zdyscyplinować jako przyjaciele tegoż mocarstwa, bez którego tych ziem zachodnich i północnych nie będziemy. To był twardy przekaz. To był przekaz z argumentami na dodatek. Takimi w racjonalnym świecie, jeżeli ktoś się wówczas obracał. Ale nie ma na to zgody w wolnej Polsce. Tylko nie można sobie nie zgodzić się i nie mieć żadnej propozycji konstruktywnej. Otóż ta propozycja, która dzisiaj się narzuca, jeśli chodzi o przynależność ziem zachodnich i północnych do Polski, czyli tego olbrzymiego regionu, to są przede wszystkim dwa bardzo ważne byty. Pierwszy to jest oczywiście Kościół katolicki i olbrzymia rola kardynała Augusta Chlonda, tego, który przybywa w lipcu 1945 roku do Polski z Rzymu, z Watykanu, obdarzony specjalnymi pełnomocnictwami od papieża Piusa XII, które to pełnomocnictwa między innymi mówią o możliwości instalowania administratorów apostolskich na całym terytorium Polski. Kardynał August Chlond natychmiast redefiniuje to pojęcie na całym terytorium Polski, niezależnie od tego, czy Pius XII i jego sekretariat tak samo definiował, czy odwrotnie, czy tylko do ziem konkordatu z 1925 roku, to August Chlond natychmiast instaluje na ziemiach zachodnich i północnych administratorów apostolskich. Kulpa Felix, potem Pius XII to nazwie i jego główny urzędnik watykański Domenico Tardini. Kulpa Felix, szczęśliwa wina, że tak właśnie August Chlond zrobił, bo uratował dzięki temu te rzesze Polaków, którzy tam przybywali przecież bez własnej woli z Kresów, z centrum Polski i tam w tą obcą glebę instalowali się i nie chcieli się tam instalować, jeżeli nie było krzyża, nie było kościoła, nie było kapłana. I to nie protestanckiego, tylko kapłana rzymskokatolickiego. Instalacja tam katolicyzmu oznaczała przytwierdzenie tych ludzi tam mieszkających do dalej trwającej polskości, na razie na obcym terytorium. Nie ma co się łudzić. Samym piastowskim dziedzictwem nie załatwilibyśmy sobie tego komfortu funkcjonowania na tamtych ziemiach północnych i zachodnich. Gdyby nie Kościół katolicki, a konkretnie gdyby nie kardynał August Chlond, który podjął decyzję, która do dzisiaj gdzieś tam jeszcze się odkłada także dla niego negatywnymi skutkami. Episkopat Niemiec długie lata nie chciał przyjąć do wiadomości, że jego pełnomocnictwa sięgały ziem, które podlegały pod konkordat Niemiec z stolicą apostolską. I proszę Państwa, dlaczego o tym opowiadam? Ano dlatego, że nie widzę. W Szczecinie, w Gorzowie, w Zielonej Górze, we Wrocławiu, w Opolu pomników kardynała Augusta Chlonda. To jest polityka historyczna regionalna, która jednocześnie wybija ten regionalizm do tej funkcji, którą powinniśmy czuć, że spełnia na przykład państwo polskie, czy w tym przypadku samorządy, czyli wprowadza te ziemię z jednej strony do polskości, a z drugiej strony wyprowadza do całej historii Polski jako pewnego wspólnego dziedzictwa. Kardynał August Chlond, wybitny polski prymas, który zrozumiał w chwili niezwykłej, jaką podjąć decyzję. To nie zawsze jest takie proste. Szczególnie jak się działa wbrew i to nie byle jakim autorytetom. I druga taka przestrzeń pamięci, ale także bardzo konkretnych wydarzeń, o których wszyscy wiemy na dodatek, które nas instalują jako Polaków na ziemiach zachodnich i północnych. To jest polska krew. Polska krew grudnia 1970 roku w Szczecinie. To jest wielkie także i strajkowanie, i wielka historia Pomorza Zachodniego, szczególnie regionu szczecińskiego, w instalowaniu 10-milionowego ruchu Solidarności od sierpnia 1980 roku. To jest także w tej znanej wszystkim lekkiej rywalizacji między Szczecinem a Gdańskiem, ten strajk z 1988 roku sierpniowy, który w Szczecinie właśnie doprowadza do decyzji Kiszczaka i Jaruzelskiego mówiącej o tym, że trzeba się z nową opozycją w Magdalence zacząć spotykać. To jest dziedzictwo, które jest związane z budowaniem polskości całej naszej ojczyzny, choć wychodzi to z jednego konkretnego regionu. Oczywiście nie tylko z tego regionu, ale z punktu widzenia tego, co nazywamy ziemiami północnymi i zachodnimi, to jest olbrzymi kapitał, który albo zostanie gdzieś zamknięty do szuflady niepamięci, albo zostanie wydobywany i będziemy nim żyli wszyscy, tak jak żyjemy innymi wydarzeniami, jak właśnie na przykład powstaniem warszawskim, które dziś jest już ogólnopolskim powstaniem, takim jakim ono było naprawdę. Strajk w Szczecinie w 1988 roku był strajkiem ogólnopolskim, bo skutki były ogólnopolskie, bo wywołały rozmowy, które doprowadziły do okrągłego stołu i doprowadziły do tego, co nazywamy wolną i niepodległą Polską. Warto więc się oprzeć na tych regionalizmach, nie tylko rzecz jasna tych, o których wspomniałem, bo z dwóch powodów to oparcie się skutkuje pozytywnie. Z jednej strony nas wzbogaca o wyjątkowość tego regionalnego przeżycia, a z drugiej strony buduje w nas tą wspólnotę narodową, która staje się pełniejsza w jakiejś mierze, w związku z tym także silniejsza o te właśnie wątki regionalnej pamięci. I na zakończenie jeszcze wrócę do mojego okręgu wyborczego, ponieważ on będzie, jedna konkretna ziemia będzie w sposób szczególny miała pewną rolę do wypełnienia. To jest ziemia wołomińska i rok 2020. Czyli Ossów, Radzymin, Bitwa Warszawska. Jako senator próbuję, przepraszam, że to będzie brzmiało jak pewna zachęta do lekcji, na przykład dla Radia Podlasie, ale próbuję udowodnić tam mieszkającej ludności powiatu wołomińskiego, która dzisiaj składa się z bardzo wielu ludzi nieutożsamiających się z ziemią wołomińską. To są ludzie przyjezdni bardzo często, w pierwszym pokoleniu albo wręcz od paru lat dopiero tam mieszkający, że mają niesamowite szczęście. Niesamowite szczęście, ale i zobowiązanie. I żeby była jasność, to nie tylko powiat wołomiński, a ja mówię na tym przykładzie konkretnym, a każdy powiat w Polsce można tak samo rozpisać. To szczęście wyjątkowe w tym przypadku, w przypadku Bitwy Warszawskiej, polega na tym, że tam działy się rzeczy, które oddziaływały na co najmniej trzy kręgi pamięci. Pierwszy krąg pamięci to jest to konkretne pole bitwy, na przykład Radzymin, trzy razy zdobywany przez Sowietów i zdobywany przez Polaków. To jest Mińsk Mazowiecki, to jest, oczywiście Mińsk już jest poza ziemią wołomińską, ale to jest Ossów, to jest kolejne fragmenty aż do Tłuszcza i tamtych gmin okolicznych, gdzie wsiąkła polska krew. To jest ten krąg pierwotny, który należy uhonorować. To tam papież Jan Paweł II do Radzymina przyjechał, tam się modlił i tam mówił, że urodził się w tym samym roku i to było jego dziedzictwo, ten cmentarz, który tam jest w Radzyminie. I przejechał przez Ossów i tam pochylił się przy tym miejscu, w którym zginął ksiądz Ignacy Skorupka. To jest ten pierwszy krąg, ale potem jest ten drugi krąg. To jest ten krąg pamięci szerszej, to znaczy my wiemy, że w 20 roku obroniliśmy polską niepodległość, wywalczoną w 18 roku, ale o którą trzeba było się jeszcze bić. To jest krąg odpowiedzialności i pamięci jednocześnie ziemi wołomińskiej, że na tej ziemi odbył się potworny spór o to, czy Polska będzie, czy w ogóle jej nie będzie. No to ważne dla pamięci ogólnopolskiej, ale to jest jeszcze krąg trzeci. Tam w 2020 roku, i powtarzam to po raz kolejny, powinni przyjechać przywódcy wszystkich państw europejskich i wycałować tę ziemię wołomińską, ponieważ krąg trzeci to obrona Europy przed bolszewizmem. To ten regionalizm taki jest malutki? Ano nie. Ta historia regionu to bardzo często jest historia w trzech kręgach. Trzeba tylko je odnaleźć, te kręgi. Podlasie na pewno też ma te kręgi swoje ewidentne, związane z taką właśnie posługą wydarzenia regionalnego, które oddziaływuje na pamięć wszystkich Polaków, a daj Boże także Europy i świata. Taką mamy historię, że w regionalizmie widzimy kręgi pamięci dotyczące w gruncie rzeczy całej wielkiej przestrzeni historycznej. Tylko trzeba to odnaleźć. Najłatwiej oczywiście odnaleźć to w sobie i dlatego zacząłem od Jana Żeryna i na nim kończę. Dziękuję.